sztucznie nikogo wybierać. Byli to rzeczywiście ludzie słabi, bardzo często grzeszni, ale Marcin Luther dokonał takiego przeniesienia, jak to najczęstsze. Coś tam nie pasuje do teorii, czy najlepiej znaleźć jakąś ofiarę dla niego, co będzie odpowiedzialny za to, co się dzieje. Uczeń Luther to ten zły papież, zły kościół, zły biskup i tak dalej. Odrzucił oczywiście od pusty, no bo jak można zasługiwać na cokolwiek, na przykład na zmniejszenie kary, to abstrakcja, odrzucił to i zaczął czyścić kościół z sakramentów, wyrzucił poszczególne sakramenty, wyrzucił małżeństwo jako sakrament, tam jeszcze nie chorych jako sakrament, nie szmowany jako sakrament, kapłaństwo jako sakrament, to wszystko wyczyścił, tak? Nie, nie. Zostawił na skalę chrzest święty, bo ewidentnie w Piśmie Świętym coś takiego jest, wyszło ludzi do wiary i trochę poobcinając, zmieniając rozumienie, zostawił muszę świętą, czy już nie nazywając go muszę świętą, tylko zaczynał nazywać ją Eucharystią. Marcin Luther dokonał kilku, jaka jest koncepcja mszy świętej, czyli Eucharystii Marcina Luthera, że jest to pamiątka ostatniej wieczerzy, ale nie ma tam obecnego prawdziwie, realnie Pana Jezusa. Jest to taki obrzęd braterski. Spotykamy się na pamiątkę Pana Jezusa i uczniów. Nie ma tu najświętszego sakramentu, nie ma tu prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa. Jest taki obrzęd, rytm, który możemy pośpiewać, usłyszeć kazanie, usłyszeć Słowo Boże, połamać się nawzajem chlebem, napić się nawzajem swoimi kadzidłami. I tyle. Kiedy się ten obrzęd kończy, to żaden Pan Jezus w żadnym tabernakulu nie zostaje. To są wszystko wymysły katolickie. W związku z tym, ponieważ msza święta nie jest żadną ofiarą Chrystusa, jest ucztą, Luther odsuwa ołtarz w ramach tego przewodniczącego, to już nie ma kapłaństwa, właśnie twarzą do ludzi, ponieważ komunia święta nie jest komunią świętą, spotkanie z Panem Jezusem, tylko takim łamaniem się chleba, wprowadza komunię, tak zwaną komunię świętą na rękę rozdawaną, to już nie jest najświętszy sakrament, więc nie ma się, że tak powiem, co obawiać w tej formie go przyjmując. To wszystko są pomysły Marcina Luthera w tym czasie. Nie chcę tu rozwijać tych dygresji historii, ponieważ jest ona wielokrotnie jakby złożona, chciałbym powiedzieć, odeszła od głównego nurtu, ale jakby ma na tle Marcina Luthera jakoś potężny konflikt, to papież odkłada go już komunikom, Marcin Luther nic sobie z tego nie robi, wykorzystuje spory wewnątrz Europy, spory pomiędzy książętami, Cesarstwa Rzymskiego, a cesarzem i zdobywa różnych zwolenników, wywołuje bunty chłopskie, które protestują, bo zawsze, kiedy można skrytykować chociażby bogactwo kościoła, to się ktoś znajduje, buntuje się czy innych możnych. W Europie zaczyna się palić gród pod nogami, wojny się zaczynają, różnego rodzaju właśnie niepokoje, spory, coraz bardziej emocjonalne, a w tym czasie Marcin Luther coraz mocniej. Większych teorii zaczyna właśnie mówić, że on wyzywa szatanów na pojedynek. Znajduje się takie przeciwne kazanie świadczące chyba o opętaniu Marcina Luthera, kiedy wyzywa szatanów, kiedy mówi, że jakby całe piekło przyszło, to nie zatrzęsie jego wiarą, on ma tak mocną wiarę. To są zapisane w jego kazaniu właśnie takie słowa, że on jest tak związany z Chrystusem, że nic go nie oderwie od Chrystusa. No i jednocześnie zadaje, znaczy walkę Marcin Luther jeszcze jednej rzecz, mianowicie rozumowi ludzkie, znienawidzi rozum ludzki. Marcin Luther nazywa go, teraz użyję nie takiego słowa jak Marcin Luther, tylko takiego bardziej, które w tym miejscu można powiedzieć, czyli że jest prostytutką, ale bardzo dużo bardziej dosłowną. Słownictwo używa Marcin Luther, że trzeba zrzucić rozum do klaki, on uwłacza, bo w ogóle nie trzeba się posługiwać rozumem, trzeba tylko czuć, trzeba tylko odczuwać, trzeba tylko przeżywać. Kto więcej przeżywa rzeczy związane z Panem Bogiem, tym znaczy ma mocniejszą wiarę. Dlaczego powiedziałem, że Marcin Luther jest ojcem współczesności, jednym z ojców założycieli czasów nowożytnych, ponieważ z tego, co usłyszeliśmy, co wynika. Po pierwsze, Boko do tego przekonał całą siłą i energią. Jestem przekonany, że ma rację. I to jest wystarczające. A Marcina Lutra i dla kolejnych jego zwolenników okazuje się być wystarczające. Wystarczy, że ktoś ma głębokie przekonanie. Nie musi mieć żadnych argumentów. Wystarczy, że ma mocne przekonanie. To jest subiektywizm. To jest subiektywizm. Nie muszę konfrontować tego z niczym. Każdy może mieć swoje zdanie, jak powie Marcin Luther. Jego następcy uczniowie to rozwiną do tego stopnia, że dzisiaj mamy różne tak zwane kościołów protestanckich. Blisko 10 tysięcy odmian tych kościołów. Każdy ma swoją prawdę. Każdy ma własny pomysł. Jak mówi protestantyzm, ma do tego absolutne prawo. W świecie zapanowuje subiektywizm, co mnie się wydaje. Nie musi to być z prawdą związane, nie musi to być związane z rozumem, może być związane z jakimś odczuciem, poczuciem, przeżyciem, chęcią i tak dalej. Może ktoś już łapie, jak to po wielu latach wygląda dzisiaj, kiedy ktoś mówi, nie chodzę do kościoła, bo nie czuję. Albo chodzę, bo tak mi się chce, bo mi się nie chce. Czuję, nie czuję, uważam i tak dalej. To wszystko jest spuścizną dzisiaj. Jesteśmy dzieci właśnie tych czasów. Nieważne, czy trzeba, czy moim obowiązkiem jest. Nie, jak ja się czuję. Czuję się w kościele, czy się czuję. Widzę, czy nie widzę się w tym miejscu, czy gdzie indziej. To jest spuścizna. I następuje właśnie takie oderwanie życia człowieka, w końcu całe społeczeństwo, od prawdy obiektywnej. Oderwanie też od autorytetu, oderwanie od nauki wiary. W pewien sposób zaczyna się oderwanie od Kościoła, które potem się przemienia tak naprawdę o oderwanie od Boga. To jest jedna spuścizna Marcina Lutra. Druga spuścizna polega w ten sposób. Skoro Marcin Luther odrzucił kapłaństwo, odrzucił hierarchię, odrzucił papiestwo, odrzucił Rzym, tych wszystkich rzeczy nie ma, to rodzi się pytanie, kto będzie kierował, kto będzie organizował życie wspólnoty chrześcijańskiej, kto będzie ustanawiał prawa, kto będzie kierował. No, jak nie ma żadnej władzy w Kościele, no to gdzie ta władza jest? Jest w państwie. I Marcin Luther, jego następcy, później rozwinęli to koncepcję, poddali cały Kościół władzy. To władza państwowa, ludzka, świecka, sprawuje władzę nad Kościołem. To ona znaczy, dzisiaj mamy tego przykłady, mamy Kościół anglikański, jak trzeba znieść czyściec, kto go znosi. Parlament brytyjski, przegłosowuje rzeczywista nie ma. Jak trzeba się zgodzić na kapłańskie biskupstwo kobiet, kto przegłosowuje? Parlament brytyjski, podpisuje się królowa. Władza świecka rządzi w kościele. Jak mamy kraj Szwecja, w której ludzi wierzących praktycznie nie ma, ale wszyscy należą do kościoła. Wszyscy należą do kościoła, bo kościół to jest element organizacyjny państwa. I kiedy przychodzi taki moment, w którym trzeba znaleźć nowego prymasa Szwecji, kilka lat temu było coś takiego, to co się robi? Bierze się gazetę, dziennik i ogłoszenie. Poszukujemy prymasa Szwecji. Pensja tyle, zadania tyle, obowiązki tyle. Tak jest państwo opłaca. Prymasa, może człowiek niewierzący, nieważne. Nie wiem, żeby przychodzą różne uroczystości państwowe, trzeba jakieś obrzędy odprawić. Wszyscy są w kościele, należą do kościoła, chociaż są niewierzący, nieważne. Władza podporządkowana, władza, kościół podporządkowany władzy państwowej. Potem mamy takie właśnie historie, jak 5 czy 6 lat w Szwecji, jak to prymas Szwecji w katedrze w Szwecji usami. Wielką wystawę, ogromne płótna na całej ścianie katedry gotyckiej, co przedstawiające Pan Jezus uczczany jako geje. Takie wyobrażenie artystyczne w katedrze. komisji świeckiego. Druga sprawa jest taka, że skoro taki ludzie mówi, nie musimy tu się starać na ziemi, nie musimy przetwarzać tego świata, nie musimy walczyć o jego stronę duchową, nie musimy zmagać się z sobą, z własną słabością, grzesznością i tak dalej, to czym mamy się zajmować w takim razie w życiu? Światem mamy się zajmować, no po co mamy robić? Czy będziemy zbawieni, czy nie zbawieni, nie zależy od nas. Czyli róbmy karierę, rozwijajmy z czasem przemysł, rozwijajmy interesy, rozwijajmy handel. Niech kwitnie wszystko dookoła, mieszkajmy w coraz lepszych domach, mieszkajmy w coraz lepszych warunkach i tak dalej, i tak dalej. Bo czym mamy się zajmować w świecie? No przecież nie tym, nie jakimś myśleniem o życiu wielkim o zbawieniu, to od nas nie zależy. Ale za to będziemy się modlić, śpiewać, przychodzić na różne zgromadzenia wspólnoty, wołać Alleluja i tak dalej. I niczym się nie przejmować tak naprawdę. Wystarczy, że będziemy mieli silną wiarę i ufność Pana Boga. A potem wracamy i dalej zajmujemy się sobą, światem i polepszaniem swojego życia. Jakie ofiary, jakie wyrzeczenie? W ogóle nie ma takiego miejsca na to. I kochani, zobaczmy, że właśnie od tego się zaczyna. To jest konsekwencja tego czasu. To jest jakby to pierwsze, bardzo głębokie pęknięcie. Później przyjdą następne czas, następni ludzie. Przyjdzie Kartezjusz, który właśnie podważy rozum już kopnięty przez Marcina Lutra, ale podważy go jeszcze bardziej. Powie, że rozum nie jest w stanie dotrzeć do Pana Boga, że może mylić człowieka. Przyjdą następni, którzy zniszczą tą jedność ludzkiego rozumu z wiarą, z Panem Bogiem. Powiedzą, że Bogu nic nie można powiedzieć. W związku z tym człowiek, jak to się połączy jeszcze z tym życiem, tak naprawdę na beztroszczenie się sprawy Pana Boga, no to zrozumiemy, że jedno połączy się z drugim. To po co w ogóle się Bogiem zajmować? To wszyscy jesteśmy agnostykami, czyli tymi, którzy nie są w stanie powiedzieć, czy Bóg jest, czy go nie ma, bo się tym tematem nie zajmują. Bo mają tyle innych zadań do zrobienia w tym świecie. I tak dalej. To wszystko powoli ta erupcja się dokonuje. I zobaczmy, oczywiście za czasów Marcina Lutra był silny Kościół. Było państwo kościelne. Papież był władcą. Toczył walkę o to, że inni królowie świeccy uznawali w nim autorytet wyższy niż on, pochodzący od Boga. Potem zaczęły się różne rodzaje nurty wraz z oświeceniem, których celem było jakby zniszczenie jakiejkolwiek doczesnej władzy kościoła, doczesnej władzy papieża. I wszystko jakby się łączy właśnie z oświeceniem przełomu wieku XVII i XVIII, XVIII tak naprawdę wiek i powstanie grupy ludzi, których aż do tej pory, aż do dzisiaj celem jest jakby porąbanie kościoła. Zabranie wszystkiego, co się da kościoła. Jest to grupa masonerów, burmularzy, którzy powstali w XVIII wieku. Ich właśnie celem było to zeświadczyć świat, państwo najpierw, potem społeczeństwo, potem każdego człowieka oderwać. Oderwać od Boga, oderwać od Kościoła, osłabić Kościół, zniszczyć tak naprawdę Kościół. I od tego czasu zaczęła się właśnie walka, o której wspomina papież. Że najpierw postawiono postulat taki, oderwać państwo od Kościoła, od tej zależności dawniej, no władza zstępowała z góry. Król, żeby zostać królem, musiał być namaszczony przez papieża albo przez biskupa, że namaszczenie królewskie to było sakramentarium. To dokonywało się w katedrze świętymi olejami. Król był namaszczony na znak tego, że władza pochodzi od Boga. Tam ludzie przeciętni, to nie potrzeba. Król może być sobie królem, ponieważ ludzie do takiego obwołali. Nic więcej. To jest władza. I tak zaczęto dekonstruować. Państwo zostało oderwane od świata, od przyrodzonego. Miało się zajmować tylko tą doczesnością. Ten rozdźwięk panował coraz więcej. Potem zaczęto atakować religię. Zaczęto zrównywać, jak atakować religię latyńską, bo trzeba ją zrównać z innymi religiami, tak? Jak była tą główną religią, a teraz podciągniemy wszystkie inne do tego samego poziomu. To będzie tam walka, i potem uda się naprawdę, że tak powiem, te prawa Kościoła katolickiego zniszczyć, obniżyć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się działo. Działo w wieku XIX, w wieku XX, doprowadzono do upadku państwa kościelnego, do braku znaczenia, papież został więźniem Watykanu, czyli miał nic do powiedzenia, nawet opuścić Watykanu. To wszystko było na celu tak, żeby zniszczyć znaczenie Kościoła. Ten Kościół nie oddziaływał na rzeczywistość. Na rzeczywistość świata współczesnego. Tak dzisiaj mamy właśnie taką bardzo silną tendencję w tym kierunku idącą. Jeżeli Kościół to zamknięty w swoich czterech ścianach, jeżeli ludzie wierzący, czy mogą przychodzić, tutaj modlić się, albo co, coś śpiewać, ale to Boże, żeby nie wychodzili ze swoją wiarą na zewnątrz, na ulicę, tam nie wolno. Tu mogą robić sobie, co im się żywnie podoba. Tam wyjdą poza bramę drzwi Kościoła, nie wolno im nic. Nic im nie wolno. Taka jest koncepcja. Taka jest koncepcja współczesnego państwa, taka jest koncepcja dzisiejszych rządzących w Polsce. Kościół ma siedzieć cicho. Jeżeli zabiera głos w jakichś sprawach, to zaraz się znajdzie narzędzie, głównie przez zaprzeczką mediów, aby przywalić ten Kościoł, żeby go usadzić, żeby go pozbawić autorytetu jakiegokolwiek, prawa do zabierania głosu na jakikolwiek talent. Bo ma Kościół sobie siedzieć tutaj. Nie groźnie będą wszystkie te grupy, wspólnoty, ruchy dla państwa, które mówią, że nie będziemy tylko tutaj sobie siedzieć, nikogo nie będziemy drażnić, żadnych spraw społecznych poruszać nie będziemy. I tak to samo mogło być do czasu oczywiście. Ale najgorsze są te wszystkie odniesienia ruchy, które chcą, aby Kościół istniał w rzeczywistości świeckiej, aby istniał w rzeczywistości społecznej, państwowej i tak dalej. Kiedy to się zaczęło dziać, papież wprowadził świętą Chrystusa Króla. Jak czytaliśmy, nazwał je lekarstwem. Nazwał je lekarstwem na współczesny czas. Co więcej, jakieś prorockie widzenie, słyszeliśmy naprawdę tutaj mocne słowa, o starości tylko te narody, pisze papież, które uznają władzę królewską Chrystusa. Tylko te narody. W tym samym czasie w Polsce, trochę później, prosta pielęgniarka w szpitalu krakowskim, nieznana nikomu, której nie zwraca uwagi, doznawała wizji Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus mi mówi dokładnie te same słowa, wzywając do tego, aby wpierw Polska, zanim kolejne narody, intronizowały go, to znaczy uznały jego królewską władzę, wyznały tą królewską władzę. A to sługa Boże rozdania tyle głównie. Doznawała objawień Pana Jezusa. Właśnie w te same słowa. Tylko te narody, które uznają, przyjmą panowanie. I to nie tylko Kościół, tylko tak jak papież też tutaj mówi w tym dokumencie. Władze świeckie, publiczne uznają królowanie Chrystusa. Nie tylko w Kościele, ale i na świecie, i na ulicy, i wobec władzy, i tak dalej. Tylko te narody się ostaną. Tylko dla tych narodów jest szansa. Nie będę tu przedłużał, bo oczywiście szczątkowy jest tylko wykład, ale już taki z tym. Pisze tutaj papież, ponieważ jest zarzut, który powstał w Kościele, rozwijany w Kościele, taki zarzut, że jak to przecież władza Pana Jezusa nie jest tego świata. Że Pan Jezus nic nie ma do tego świata, tutaj na tej rodzinie SND albo Platformy, a oni nie chcą Chrystusa, to po co się wciskać z Chrystusem. Więc pisze papież, błądziłby bardzo ten, kto odmawiał Chrystusowi jako człowiekowi władzę nad sprawami doczesnymi. Gdyż Chrystus otrzymał od Ojca nieograniczone prawo nad wszystkim, co stworzone, tak, iż wszystko poddane jest Jego wolą. Niech więc nie odmawiamy władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnił sami i wraz z ludem swoim. Jeżeli pragną powagę swoją nienaruszaną utrzymać i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swojego czysty. Proste wezwanie do jakiejkolwiek władzy świeckiej, czy nawet władza prezydenta, czy niższa, ministra miasta, wójta i tak dalej. Niech władcy publiczni nie odmawiają czci Chrystusa i posłuszeństwa Chrystusa królującego. I pisze papież. Przeto, jeśli by kiedy ludzie prywatni i publiczni uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas wpłynęłaby na całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwo. Jak należy ta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój. I dalej pisze, otóż, aby te pragnione korzyści obficie mogły spłynąć na społeczeństwo chrześcijańskie i na stałe w nim pozostać, trzeba rozszerzać wśród ludu jak najbardziej